Partnerem odcinka jest NordVPN.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Ponieważ ostatnio mądrze zarządzana Ameryka nie wikła się głupio w zagraniczne konflikty, których nie może wygrać i długofalowo na nich traci i generalnie nie ma się czego czepić w amerykańskiej polityce zagranicznej, no to jesteśmy niejako zmuszeni opowiedzieć wam o jej porażce sprzed wielu lat. Można wręcz rzec, że to do tej pory największa porażka Yankeesów. Chodzi oczywiście o wojnę w Wietnamie, której może i Amerykanie militarnie nie przerżnęli, za to wizerunkowo i politycznie przepierdzielili ten konflikt, że hej. Jak to się stało, że Yankeesi najpierw uzbroili swoich późniejszych wrogów, jak straszne pułapki czekały na amerykańskich chłopców w dżungli i o czym jest piosenka Born in the USA? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Szanowni Państwo, znamy się nie od dziś, w związku z tym nie ma się co oszukiwać. Jesteśmy tutaj w większości głównie po to, żeby pogadać o tym, jak cierpieli w makabrycznych pułapkach w dżungli amerykańscy żołnierze, aczkolwiek nie możemy sobie odpuścić również tła historyczno-politycznego, ale zrobimy to w miarę zwięźle, no i oczywiście na luzie i przy okazji sporo nam to powie o atutach Wietnamczyków. Otóż po dziś dzień w USA wojna w Wietnamie jest potworną traumą. Dżungla, helikoptery, PTSD, śmierć. Natomiast dla gospodarzy tej ponurej imprezy to był w zasadzie wtorek jak każdy inny. W tym znaczeniu, że Wietnamczycy byli przyzwyczajeni do takich konfliktów od setek, a w zasadzie można nawet powiedzieć, że tysięcy lat. Ponieważ Wietnamczycy regularnie w przeszłości byli już tłamszeni przez większych, bogatszych, lepiej uzbrojonych agresorów. Chińczycy próbowali ich stłamsić od II wieku przed naszą erą do wieku X naszej ery, żeby było jasne, ale nie dali rady. Lokalsi się raz na jakiś czas buntowali, a przez cały ten czas przetrwało poczucie odrębności. Z kolei w wieku XIII Wietnamczycy odpierali ataki Mongołów, czym nie każdy w historii może się pochwalić. Przez te setki lat szlifowali również swoją popisową umiejętność, czyli walkę partyzancką, zastawianie pułapek, unikanie otwartych walk i wykorzystywanie terenu na swoją korzyść. Kolejną potęgą, która przekonała się o potędze wietnamskiego oporu, była Francja, która w XIX wieku zajęła południową część Wietnamu, formalnie po to, żeby ochraniać katolickie misje, a w praktyce doiła ten region aż miło. W czasie niemal 90 lat tegoż dojenia, Wietnamczycy jednak tak na szeroką skalę zbuntowali się przynajmniej z 10 razy i nie było mowy o poddaniu się, podobnie jak w czasie II wojny światowej, kiedy to Wietnam dla odmiany próbowała stłamsić Japonia, znana przecież z niesłychanej delikatności. A nie, czekajcie, z potwornej brutalności. Wietnamczycy tradycyjnie nie planowali się poddawać, przy czym to również był już wtedy okres, kiedy bardzo dużą popularność zaczynał zdobywać komunizm w lokalnym wydaniu. Liderem tego ruchu był Ho Chi Minh, który połączył wietnamską narodową wytrwałość z obietnicą, że jak teraz to dobrze rozegrają, no to jest wreszcie realna szansa na godne życie dla zwykłych ludzi. Brzmiało to super, ale samymi ideami się jeszcze władzy nie przejmuje. Potrzebna jest broń, ale spokojnie, ta została zapewniona przez Amerykanów. Co? Tak, USA uzbroiło 5000 komunistycznych partyzantów Ho Chi Minha, bo wtedy ważniejsze dla Yankeesów było to, iż walczą oni z Japonią, ale wojna się skończyła, Japonia skapitulowała, a romans mimo koleżeńskiego poklepywania się po plecach oficjalnie jeszcze przez jakiś czas zaczął się kończyć. Z każdym kolejnym miesiącem Amerykanie orientowali się, w jak ciężkiej sytuacji się znaleźli. W końcu komuniści ogłosili w Hanoi, czyli na północy, swoją deklarację niepodległości, co bardzo się nie spodobało Francji, która po wojnie przypomniała sobie, że kurczę, w sumie to fajny ten południowy Wietnam, nie chcemy go nikomu oddawać i w ten sposób zaczęła się wojna o niepodległość, która niewiele dała. No, może poza tym, że pokój z 1954 roku ustalił pewien podział na komunistyczną północ i teoretycznie niepodległe południe, które w międzyczasie pod skrzydła wzięła Ameryka, czyli co, Jankesi zmienili front? Tak, ponieważ stwierdzili, że nie mogą dopuścić do zwycięstwa komunizmu w całym Wietnamie, no, czyli w sumie... dobrze zrobili, tak? Fajne chłopaki na początku popełnili błąd, ale koniec końców wsparli dobre południe ci Amerykanie, tak? No, z tym dobrym to bym się tak nie zapędzał, nie było komunistyczne. I to w sumie koniec zalet. Bo południowy Wietnam to był zatrważający festiwal kolesiostwa, nieporadności i liczenia na to, że w razie czego Ameryka się może na nas nie wypnie. Bła, zabrzmiało zaskakująco znajomo, co? W każdym razie najlepiej ten klimat oddawał prezydent Diem, który nie miał nic przeciwko korupcji, zwłaszcza w swoich najbliższych kręgach i wspierał katolicką mniejszość, mimo iż większość państwa to byli buddyści. Jednak w pogardzie dla buddyzmu przebijała go jeszcze jego bratowa, która kiedyś na przykład mnichów, którzy dokonywali samospalenia w ramach protestów przeciwko reżimowi, nazwała pieczonymi szaszłykami. A, no i jeszcze był słynny generał. Generał Loan, konkretnie szef południowo-wietnamskiej policji, który wybiegając już lekko w przyszłość w 1968 roku na ulicy bez mrugnięcia okiem strzelił w głowę komunistycznemu partyzantowi, nic sobie nie robiąc z faktu, że całe zajście rejestruje swoją kamerą ekipa NBC. Materiał puszczono później w amerykańskiej telewizji i wywołało to powszechne oburzenie, ale wracając już na naszą oś czasu, to ówczesne władze amerykańskie uważały, że lepsza taka patowładza w tym Wietnamie Południowym niż zwycięstwo wietnamskiej armii ludowej i Wietkongu. Czego? Wietkongu, czyli komunistycznej partyzantki działającej w południowym Wietnamie, to nie to samo, co wietnamska armia ludowa na północy, ale grali do tej samej bramki. Jednych i drugich wrzucając na chwilę do tego samego wora, no to musimy przyznać, że w międzyczasie komunistyczne siły bardzo mocno urosły. Po pierwsze, jeśli chodzi o szeregi, masowo wstępowali lokalni mężczyźni i w ogromnej części oni naprawdę wierzyli w to, że walka o wietnamski komunizm, czyli na dobrą sprawę walka z teoretycznie demokratycznym południem, to jest realna szansa na lepsze jutro dla nich i dla ich bliskich. Po drugie, uzbrojenie. Może i już nie było dostaw z USA, ale z radością pomagali starsi, więksi i realnie zainteresowani ekspansją komunizmu bracia, czyli Związek Radziecki i Chiny oczywiście. Aczkolwiek Wietnamczycy z północy, w przeciwieństwie do tych z południa, nie chcieli jedynie wisieć na łasce sojusznika. Komuniści szykowali się do wojny z południem, tworząc choćby sieć ścieżek i dróg, które posłużą potem do ataku. Amerykanie śmiali się z tego publicznie. Twierdzili, że oni wiedzą o szlaku Ho Chi Minha, mają koordynaty tych 5600 kilometrów dróg i ścieżek i jak przyjdzie co do czego, to naprawdę dla nich jest tylko kilka naciśnięć przycisku w komputerze i szlak trafi szlak. Gówno mieli. Realnie te ścieżki i drogi miały łącznie ponad 13 tysięcy kilometrów, a to i tak był promil tych wszystkich niespodzianek, jakie miały niebawem na Jankesów w dżungli czekać. Amerykanie panicznie bali się, że upadek Wietnamu Południowego sprawi, że komunizm rozleje się na cały Indo-Pacyfik. I w zasadzie też mało kto u nich już wierzył w to, że wspieranie południa samym sprzętem załatwi sprawę, więc na dobrą sprawę trochę z nieba Jankesom spadło ostrzelanie ich niszczyciela przez jednostki morskie Wietnamu Północnego. Decyzja o interwencji została podjęta, ale żeby jeszcze lepiej sprzedać obywatelom to, że no kurczę, nie było wyjścia, trzeba się w tym Wietnamie zaangażować, no to parę dni później puszczono newsa o kolejnym ostrzale w wykonaniu Wietnamczyków z północy. Najpewniej nic takiego nie miało miejsca, był to tak zwany fake news, a żeby było jeszcze bardziej znajomo, To decyzja o agresji na Wietnam może i została podjęta, a prezydent Johnson otrzymał zgodę na wydanie rozkazu o użyciu siły bez formalnego wypowiedzenia wojny, ale zwlekał z nią, bo trwała kampania wyborcza. A jakże? A w czasie tej kampanii wyborczej prezydent obiecywał, że on jest normalny, swój chłop i Ameryka jest dla niego najważniejsza i ani myśli wysyłać amerykańskie wojsko na jakieś zagraniczne wojny, żeby co? Żeby amerykańscy chłopcy za pieniądze amerykańskich podatników pomagali lokalnym gospodarzom rozwiązywać ich problemy gdzieś tam, hen na drugim końcu świata. Ha! Nie ma mowy. Wygrał w 1964 roku w listopadzie, a 3 miesiące później amerykańskie wojsko rozpoczęło bombardowanie Wietnamu Północnego. W kolejnym miesiącu pierwsze bataliony Marines rozpoczęły inwazję lądową. Z drugiej strony to nie tak, że Amerykanie absolutnie nie mieli racji z tym zagrożeniem z północy. Wietkong dosyć mocno sobie pogrywał. W międzyczasie miały jeszcze miejsce ostrzały amerykańskich baz, co już ostatecznie wpieniło i przeraziło Amerykanów. Nieźle se komuchy pogrywały, co? Odważnie! Tak, aczkolwiek mieli też pełną świadomość, kim są, jakie mają doświadczenie i gdzie przyjdzie im walczyć. Jankesi z kolei absolutnie nie mieli pojęcia, w co się ładują, co w geopolityce nazywa się fundamentalnym niezrozumieniem demografii i mentalności przeciwnika. Czy jeszcze im się kiedyś to później przytrafiło? Kurczę, jakoś sobie nie mogę przypomnieć, ale jeśli macie lepszą pamięć, to śmiało napiszcie w komentarzach. Wracając do agresji na Wietnam, to taktyka ustalona przez amerykańską armię nazywała się Search and Destroy. Polegała na tym, żeby zadawać możliwie jak największe straty przeciwnikowi do momentu, jak ten nie będzie już w stanie dłużej stawiać oporu. Doprawdy ambitna taktyka wobec wroga, który był wtedy w momencie kolosalnego przyrostu naturalnego. Wiek poborowy co roku osiągało jakieś 200 tysięcy chłopa, z czego większość naprawdę chciała walczyć, a ci, co nie chcieli, byli zmuszani. Walczyli nie tylko ku chwale komunizmu, ale również przeciwko kolejnemu łasemu imperium, które zwaliło im się na ojczyznę z samolotami, śmigłowcami, napalmem, szturmami, śmiercią. Byli w stanie walczyć do upadłego, jadąc na garści zimnego ryżu dziennie. I to nie jest jakieś tam stereotypizowanie, tak faktycznie wyglądała bardzo często ich dieta. Tymczasem zerknijmy, czego doświadczali amerykańscy chłopcy, którzy mimo jeszcze niedawnych zapewnień zostali jednak na wojnę wysłani. To byli zazwyczaj bardzo młodzi goście, średnia wieku 19-20 lat. Ci, którzy lądowali na samym początku, więc w marcu 65, byli witani przez dziewczyny z Wietnamu Południowego kwiatami. Grała orkiestra, no wyglądało to jak początek urlopu na Hawajach, a nie wojna. Tymczasem ich koledzy, którzy lądowali już parę lat później, często pierwsze, co widzieli, to były worki ze zwłokami ich poprzedników, które tym samym samolotem niebawem miały wracać do Stanów. Kolejną rzeczą, która często się powtarza we wspomnieniach, był szok klimatyczny, ale ciekawa pogoda to był tylko początek kłopotów. Przeciwko Amerykanom było całe szeroko pojęte środowisko, również zwierzęta na czele z pijawkami. Zielone spadały z drzew na kark, czarne, śmigające po ziemi, wgryzały się w stopy i w zasadzie jedynym skutecznym sposobem na pozbycie się tego tałataństwa było przypalanie, najczęściej żarem ze szluga. To również za sprawą wietnamskiej natury zdarzało się, że amerykańscy żołnierze przez parę miesięcy nie myli zębów, bo pyłu i błota było tyle, że wszystkie szczoteczki do zębów właśnie były zużywane do czyszczenia broni, która non-stop się zapychała. Spokojnie, zaraz sobie opowiemy o tych wszystkich makabrycznych pułapkach, ale na razie jeszcze przez moment kontynuujmy wątek mniej oczywistych zagrożeń czyhających na amerykańskich chłopców w Wietnamie w czasie ich służby, która trwała rok, oczywiście jak się dożyło do końca. Kolejną rzeczą, która rujnowała organizm, była heroina, śmiesznie tania. Na ulicach Sajgonu działka kosztowała dolara, czyli 50 razy mniej niż na ulicach Nowego Jorku. Czy wpływało to na dyscyplinę, a raczej jej brak? Jasne, ale nie zwalajmy winy wyłącznie na heroinę. Im dłużej żołnierze tam byli, tym mocniej orientowali się, w jak strasznej są dupie i jak bardzo nie do wygrania jest ta walka. Ustaloną na górze taktykę Search and Destroy zastępowano lokalną Search and Avoid, czyli znajdź i unikaj. Starano się raczej nie angażować w walkę, a oficerowie, którzy byli nadgorliwi w wysyłaniu swoich podwładnych w bój, mogli stać się ofiarami fraggingu, czyli na przykład zapodziania się w namiocie takiego oficera odbezpieczonego granatu. Po roku, kiedy żołnierz z beznadziejnej wojny wracał do kraju, to zakładał, że wszystko co złe to już go spotkało w Wietnamie. Tymczasem bardzo, bardzo często się mylił, ponieważ im dłużej wojna trwała, tym lepiej amerykańscy obywatele orientowali się w sytuacji. Wiedzieli, że armia jest nieporadna, wiedzieli, że żołnierze dopuszczają się zbrodni wojennych na ludności cywilnej i gardzili tymi weteranami. To już nie były powroty w chwale, jak po pierwszej czy drugiej wojnie światowej. Społeczna pogarda dla weteranów z Wietnamu była tak potężna, że ci dla własnego spokoju często musieli się w cywilne ciuchy przebierać już w kiblu na lotnisku. Czy ci chłopcy zasługiwali na taką pogardę, wyłączając zbrodniarzy wojennych? To nie, walczyli, bo taki był rozkaz. I tym bardziej nie rozumieli całej tej pogardy. Jeden z weteranów wspominał, że poleciał do Wietnamu przekonany, że zrobi coś dobrego. Wrócił obwieszony medalami i opluła go jakaś hipiska. No ale przynajmniej kraj się od nich nie odwrócił, co nie? Wojsko nie wypięło się na swoich, prawda? No, nieprawda. Tych chłopaków Ameryka zawiodła jako system. Ameryka zawiodła ich jako ojczyzna. I swoją drogą właśnie o tym jest piosenka Born in the USA Bruce'a Springsteena. No ale dobra, żeby w ogóle dożyć tej pogardy w ojczyźnie, no to trzeba było najpierw przeżyć niespodzianki fundowane przez Vietcong i tutaj przechodzimy do tak zwanego mięsa, a w tym przypadku to wręcz dosłownie. Od czego by tu zacząć? Może od tuneli, jednego z symboli tej wojny. My w Polsce mieliśmy w czasie II wojny światowej państwo podziemne, mamy z czego być dumni, przy czym to określenie podziemne odnosi się do konspiracji. Tymczasem Wietnamczycy mieli literalnie państwo podziemne. Ich korytarze miały łączną długość mniej więcej 40 tysięcy kilometrów. To nie były tylko trasy łącznościowe, to potrafiły być też wielopoziomowe kolosy, magazyny, sale narad, szpitale polowe. Wejścia do tego były znakomicie maskowane, podobnie jak otwory wentylacyjne, kamuflowane choćby w termitierach. Z góry nie szło tego zobaczyć. Oczywiście Amerykanie czasem znajdowali wejścia do tych tuneli i strasznie bali się tam włazić. Wcale im się nie dziwię, ale były od tego specjalne jednostki, tak zwane szczury tunelowe, szczupłe chłopaki o stalowych nerwach, cóż mogło ich w tych tunelach spotkać? Oczywiście przyczajeni partyzanci, ale też umieszczane przy wejściu jadowite węże czy skorpiony. Tym samym rozpoczęliśmy temat makabrycznych pułapek zostawianych przez Vietcong. Setki lat zbierania doświadczeń na wojnach partyzanckich zaowocowały z pełną mocą. Od czego by tu zacząć? Może od latających maczug, czyli od czegoś, co laik jakby zobaczył, to uznałby w sumie za, no w sumie ciekawy pomysł w filmie akcji typu Indiana Jones, ale tymczasem to była autentyczna, stosowana broń, która powodowała strach u Yankeesów. I też wcale im się nie dziwię. Szalenie prosta konstrukcja. Pleciony kosz wypełniony gliną i w to nawtykane, sterczące na wszystkie strony, potwornie ostre, bambusowe włócznie. Mogło to ważyć od 20 do nawet 200 kg i było ukryte gdzieś w gęstych liściach w drzewach. I kiedy wróg znalazł się na odpowiedniej pozycji, to albo sam przypadkiem zwalniał mechanizm, albo robił to przyczajony gdzieś niedaleko w krzakach partyzant. Efekt był w każdym razie taki, że makabryczne wahadło zaczynało lecieć w stronę wroga, który zazwyczaj nie zdążył zareagować. Inną makabryczną pułapką były tak zwane katiusze dżungli. To były bambusowe włócznie wystrzeliwane w liczbie kilkunastu sztuk na różnej wysokości. Jak wystrzeliwane? Za pomocą ociosanego drzewka, które było napięte jak cięciwa łuku. Wystarczyło tylko zwolnić blokadę, żeby fizyka zrobiła resztę. Wystrzeliła pociski. A Nawet jak się nie dostało z włóczni, to kilkanaście kroków dalej można było dostać z głazu albo wręcz z bardzo wielu głazów, które tylko czekały w takich bambusowych rusztowaniach na zwolnienie blokady, żeby zwalić się w mini lawinie na Amerykanów. Węże i skorpiony nie były jedynymi zwierzętami używanymi przez komunistów do obrony przed Amerykanami. Były jeszcze bowiem pszczoły i to nie byle jakie. Partyzanci umieszczali gniazda lokalnych, dużych, jadowitych pszczół wzdłuż ścieżek, tylko jeszcze przykrywali je potem papierem. Do papieru była przymocowana linka, linka z kolei do bambusowej pułapki i jeżeli myślicie, że uruchomienie tej pułapki powodowało wypuszczenie pszczół, które atakowały Yankeesów.
To macie rację tylko w połowie. Co? Nie wiecie, gdzie jestem. I o to chodzi.
Dziękujemy, panie partyzancie. W każdym razie tak, urok, makabryczny urok tej pułapki polegał na tym, że te urządlenia pszczół miały tylko nastraszyć Amerykanów, którzy nie patrząc pod nogi będą uciekać i wpadać do rozmieszczonych nieopodal wilczych dołów, czyli takich dołów, w których były zaostrzone bambusowe kołki, wysmarowane jeszcze często odchodami, żeby wdało się zakażenie. W tym kontekście to podwórkowe powiedzenie, że patyk z kupą to broń najstraszniejsza, jest zaskakująco celne. Ale to zaraz, te pułapki nie miały zabijać na miejscu? Większość tych konstrukcji była pomyślana tak, żeby uszkadzać stopy, generalnie nogi, czy też genitalia, bo Wietkong był szalenie praktyczny i rozumiał, że taki poważnie ranny żołnierz albo poważnie spowolni, albo wręcz sprawi, że oddział wroga będzie się musiał wycofać w jakieś bezpieczne miejsce. Poza tym opieka nad takim żołnierzem, jego ewakuacja będzie dla systemu kosztowna. No i co się jego koledzy naoglądają cierpienia, to ich i raczej nie spowoduje to, że będą chcieli walczyć bardziej. Raczej mniej. Wietnamczycy doskonale rozumieli, to znaczy Wietnamczycy z północy doskonale rozumieli, że czas i natura są po ich stronie, czego nie można powiedzieć o Amerykanach. Tam władze coraz mocniej musiały się liczyć z opinią publiczną i kalendarzem wyborczym. No właśnie, obywatele najpotężniejszego kraju świata coraz częściej zaczynali powątpiewać w tę całą potęgę, no bo tutaj lata mijają, a typy z dżungli nie dają się pokonać. Władzy coraz trudniej było to tłumaczyć, a już całkiem kij w narracyjne szprychy wsadzili komuniści z Wietnamu swoją ofensywą z 1968 roku. Komuniści ponieśli w niej potworne straty, ale politycznie to było złoto. Obrazki chaosu na czele z ostrzeliwaną ambasadą USA znowu rozwścieczyły ludzi i naprawdę już często zaczynały padać pytania, czy ta wojna jest w ogóle do wygrania. Tym bardziej, że czarnych worków do domów wracało coraz więcej, a amerykańska armia raczej nie polepszała swojego wizerunku takimi akcjami jak choćby masakra w My Lai. Tam amerykańscy żołnierze dokonali zbrodni wojennej, zabijając kilkaset osób. Dzieci, starców, kobiet, mężczyzn. Nikogo nie oszczędzali w szerzeniu demokracji. I też nie ma się w związku z tym co dziwić, że Wietnamczycy na północy raczej nie łykali amerykańskich propozycji typu: jak staniecie po naszej stronie, to wam wybudujemy szkoły. Kolejne tysiące chłopaków wstępowały w szeregi Wietkongu i Armii Północnego Wietnamu, która swoją drogą była tak hojnie wspierana przez Związek Radziecki, że dosyć szybko jej system obrony przeciwlotniczej stał się jednym z najgęstszych na świecie. W samym tylko okresie 1965-1968 Amerykanie stracili jakieś 950 samolotów, a pozostałe, żeby uniknąć zestrzelenia, musiały latać naprawdę nisko i naprawdę szybko, co oczywiście przekładało się na skuteczność nalotów. Inna sprawa, że CIA informowało, że nawet te naloty, które się udawały, nie za bardzo przekładały się na chęć komunistów do poddania się w tymże konflikcie. Aha, inna sprawa, że w tym samym czasie w stolicy Wietnamu Południowego, w Sajgonie, panował istny polityczny... Nie mogłem sobie odpuścić. Sajgon. W końcu Amerykanie uznali, że okej, czas się zawijać. Był rok 1973. No ale jak to, tak pod ostrzałem się wycofywali? Nie, podpisano porozumienie, w którego trwałość nikt nie wierzył, ale Amerykanie mieli czas się zawinąć. A sojusznik? Nie no, z sojusznikiem jeszcze przez jakiś czas się klepano po plecach i mówiono, że w razie czego to oczywiście pomoc nadejdzie, ale naprawdę nie wiadomo, kto mniej w to wierzył, czy Amerykanie, czy Wietnamczycy z południa. W końcu przyszedł rok 1975. Komunistyczne wojsko z północy wjechało na południe i w zasadzie bez większego oporu zjednoczyło Wietnam pod komunistyczną flagą. Ameryka w tym konflikcie absolutnie poległa wizerunkowo jako potęga militarna i jako sojusznik, który miał przecież gwarantować bezpieczeństwo w zamian za lojalność. Dosłownie poległo jakieś 58 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z których żaden miał przecież nie trafić na zagraniczną wojnę. Tymczasem w szczytowym momencie kontyngent wynosił mniej więcej 550 tysięcy żołnierzy. Po stronie Wietnamu Południowego poległo około 300 tysięcy żołnierzy, natomiast jeśli chodzi o komunistów, no to tutaj już mówimy o ponad milionie ofiar, a to nadal nie wszystko, bo jeszcze musimy wliczyć ofiary wśród ludności cywilnej po jednej i po drugiej stronie. I jak to wszystko weźmiemy do kupy, to licznik strat ląduje nam w okolicach makabrycznych 3 milionów. To, że w historii Wietnamu upokorzenie USA to był kolejny już tego typu konflikt, absolutnie nie oznacza, że taki styl życia się tam preferuje. No nie, każdy chciałby żyć spokojnie u siebie, po swojemu, nie czując na plecach oddechu jakiegoś wielkiego imperium, przy czym wielkim imperium jakoś trudno jest to zrozumieć. Tyle dobrego, że aktualnie Wietnamczycy mają względny spokój. Oczywiście nie jest to kraj wolny od różnej maści problemów, ale przynajmniej nie trwa tam aktualnie wojna z jakimś łasym agresorem, którego trzeba nauczyć pokory. Czy właśnie odkryłem, o słodka ironio, Amerykę? A gdzie tam? Faktu, że Wietnam to absolutnie wspaniałe miejsce do odwiedzania. Od wielu lat świadome są już miliony ludzi i branża turystyczna, która nie tylko tam, ale tak generalnie się wycwaniła w złym znaczeniu tego słowa. Otóż nie zawsze, ale naprawdę często serwisy, dzięki którym rezerwujemy hotele, wynajmujemy samochody, kupujemy bilety lotnicze, sprawdzają, skąd się łączymy i proponują nam inne ceny, niż jakbyśmy wchodzili na nie z miejsc mniej zamożnych. I z jednej strony można by uznać, że w takim razie nie, no to super, jest się z czego cieszyć, skoro Polska radzi sobie tak dobrze, że pazerne serwisy uważają, że Polaków stać na więcej, ale z drugiej strony jest to po prostu kutasiarska, choć legalna praktyka. I żeby nie być gołosłownym, to w opisie odcinka wrzucimy Wam link do artykułu, w którym NordVPN opisuje na przykładzie rezerwacji na Mundial 2026, o ile taniej może być, jak łączymy się na przykład z Bułgarii czy Słowenii i to już nie są oszczędności na poziomie 50 zł, tylko tak już bliżej 1000. Na szczęście nasze ziomki z Norda nie poprzestają na narzekaniu, że łomatko jak drogo. I pora, żeby inni też dołączyli do tego oporu przeciwko zdzierstwu. Jak? No właśnie korzystając z VPN-a, a ten od Norda nie dość, że jest stabilny i najszybszy na świecie, to jeszcze jak wielokrotnie już Wam opowiadaliśmy, zabezpiecza nas w necie na mnóstwo sposobów, a nowoczesny antywirus i Meshnet to tylko kilka z nich. Do tej pory to były moje ulubione opcje, ale przyznam też otwarcie, że do niedawna nie wiedziałem, ile można oszczędzić, przestawiając adres VPN choćby na bułgarski. Sprawdźcie sami i przeżyjcie podobny szok co ja, a jeżeli nadal Wam mało szokująco dobrych informacji, to dzięki naszemu spersonalizowanemu linkowi, który znajdziecie w opisie, dostaniecie kolosalną zniżkę na pakiet Norda i jeszcze 4 miesiące ekstra. Wbijajcie tam śmiało, bo to się bardzo opłaca, a my widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był NordVPN.